Naszym pierwszym gościem w aktualnościach dnia jest pan profesor, pan minister środowiska Jan Szyszko. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie ministrze, sprawa ekranów akustycznych, tych, które stoją przy autostradach, sprawa trafiła do prokuratury. Pan i minister infrastruktury alarmujecie w sprawie budowy ekranów akustycznych przy drogach w latach 2008-2012. Mogło dojść do zmarnotrawienia setek milionów złotych publicznych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że w latach 2007-2013 wydatkowano na drogi 115 miliardów złotych, z czego około 5 miliardów złotych pochłonęła budowa ekranów. Pamiętamy, że chyba nawet Donald Tusk mówił, że sprawie musi się przyjrzeć, ale nie wiem, czy w tej sprawie właściwe kroki zostały podjęte.
Tak, rzeczywiście. Pan premier Tusk mówił, o ile mnie pamięć nie myli, 12 października 2012 roku w Sejmie, że prokuratura się tym zajmie, a mianowicie zajmie się ekranami. Natomiast jak do tej pory prokuratura się tym nie zajęła, natomiast raport NIK-u jest druzgocący. Raport NIK-u wyraźnie mówi, że budowa ekranów, które państwo widzicie, jak to wygląda wokół naszych dróg, to jest swego rodzaju rekord świata i unikat w skali chyba światowej. Tych ekranów jest bardzo dużo. Te ekrany powstawały, jak powiedzmy, no, tak spontanicznie w latach 2008-2012. I no, pytanie jest, dlaczego te ekrany tak powstawały? No, tłumaczono to ze względu na wysokie normy hałasu. Ja chcę powiedzieć może od razu i zacznę od tego, że zgodnie z prawem ochrony środowiska, minister środowiska wspólnie w uzgodnieniu z ministrem zdrowia, gdyż hałas jest niezwykle niebezpieczny dla zdrowia człowieka, ustala normy na hałas, dopuszczalny hałas w środowisku. I takie normy zostały ustalone. I te normy również dotyczą ruchu komunikacyjnego, gdzie człowiek musi być chroniony przed tym hałasem i wszystkie drogi budowane czy też przebudowane muszą spełniać określone normy w zakresie właśnie hałasu. I te normy w Polsce ustalone zresztą od wielu lat, bo tutaj szczególnie Światowa Organizacja Zdrowia bardzo mocno działa w tym kierunku, żeby te normy były spełniane, żeby one rzeczywiście były ostre. Te normy odnośnie hałasu w roku 2007, które zostały wyznaczone, no, były nie najbardziej ostre, ja bym powiedział, z punktu widzenia właśnie dopuszczalnego hałasu w Europie. Są kraje, które mają zdecydowanie bardziej ostre te normy, czyli bardziej takie wysokie. I to z tego, co mnie pamięć nie myli, na przykład w Niemczech czy też na Węgrzech, tamte normy są zdecydowanie bardziej takie ostre. I tam tych ekranów nie ma, prawda? I w związku z tym Najwyższa Izba Kontroli, skontrolując to, stwierdziła, że te ekrany, które były budowane, no z jednej strony troszeczkę mają, no, są sprzeczne w ogóle z systemem prawnym w Polsce. Z drugiej strony mówiono również o tym, że te ekrany, walka z hałasem przy drogach to nie tylko budowa ekranów, ale są różne metody, które można stosować, aby ten hałas był mniej uciążliwy albo żeby te normy były zachowane. I takie metody są. Jest to między innymi sprawa, no, najpierw budowy tak dróg, aby były jak najdalej od osiedli ludzkich. Druga rzecz to są też inne metody, a mianowicie nie tylko ekrany, ale przecież można budować inną architekturę, między innymi obwałowania. I te obwałowania pokryte na przykład roślinnością stwarzają z jednej strony pewną komfort jazdy, a z drugiej strony nie wymagają tak dużej konserwacji. Przypomnę, że niektóre ekrany po 10 latach trzeba albo wymienić, albo rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy włożyć w ich konserwację. Jest też inna metoda, na przykład zmniejszenie tam, gdzie musi ta droga przebiegać przez osiedla ludzkie, no to w okresie na przykład nocy, zmniejszenie szybkości poruszania się pojazdu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no po co budujemy drogi, po to, żeby zmniejszać szybkość dróg, no ale skoro już ta droga jest i ta infrastruktura została pobudowana, a z boku występują osiedla, no to nie ma innej możliwości, jak tylko i wyłącznie do tego czasu się pobuduje jakąś obwodnicę, po prostu zmniejszyć szybkość pojazdów. Są też inna sprawa, zmniejszyć można również uciążliwość poprzez inną nawierzchnię. Oczywiście to jest związane z kosztami, ale tych metod jest rzeczywiście bardzo dużo, natomiast tutaj w Polsce zastosowano jedną i to wybitnie taką, powiedzmy, bardzo widoczną metodę, jaką są ekrany. Chcę również powiedzieć, że pan premier Tusk, zresztą w Sejmie, pamiętam tą debatę, wtedy mówił, że na pewno tą sprawą się jakby zajmie prokurator, natomiast do tej pory prokurator się nie zajął, mimo że raport NIK-u jest rzeczywiście bardzo mocno druzgocący. Pytanie jest również dlaczego? Dlaczego skoro Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe uważały, że te normy są za ostre, to dlaczego ich nie zmieniono? Dlaczego budowano tylko i wyłącznie, stosowano tylko i wyłącznie ekrany, a nie zmieniono również tych norm? Chcę tu powiedzieć wyraźnie, jeszcze raz to powtórzyć, że hałas jest niezwykle uciążliwy dla człowieka, ale metody ochrony przed hałasem są zupełnie inne, zupełnie różne i nie tylko ekrany są metodą chronienia człowieka przed hałasem. Tych metod jest rzeczywiście bardzo dużo. A więc z panem ministrem Adamczykiem byśmy złożyli wniosek do prokuratury, gdyż uważamy, że nastąpiło przestępstwo i to właśnie z tych trzech głównych powodów. Z jednej strony nie tylko ekrany są metodą chronienia człowieka przed hałasem wzdłuż szlaków komunikacyjnych, to jest pierwsza rzecz. Z drugiej strony, na wniosek również wsparciem tego jest to, że normy na hałas są zdecydowanie wyższe w innych państwach Unii Europejskiej, a tamtych ekranów nie ma. No i trzecia sprawa, która jest również bulwersująca. Dlaczego Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, skoro wiedziało, że normy są tak duże, to dlaczego ich nie zmieniono i nie adoptowano do takich norm, które są bardziej liberalne, ale równocześnie stwarzają możliwość nie inwestowania dużych pieniędzy w ekrany. Z tego powodu złożyliśmy wniosek do prokuratora, z sugestią, że uważamy, że jest podejrzenie przestępstwa i trzeba tą sprawę zdecydowanie wyjaśnić.
Panie ministrze, minister Adamczyk też mówi, że w resorcie infrastruktury będą zmienione zasady, jeżeli chodzi o realizację inwestycji drogowych, w tym budowanie ekranów. Górę w nich weźmie zdrowy rozsądek, bo projektanci nie będą z góry tak określać, gdzie staną te bariery dźwiękochłonne, zanim do pracy przystąpią drogowcy. Hałas będzie badany po wybudowaniu dróg, autostrady. Podobnie ma być też przy tych wytyczanych ewentualnie ekranach podczas budowy linii kolejowych. Dzięki temu ekrany nie będą stosowane w wątpliwych miejscach.
Proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, to jest taki głos rozsądku i w tym układzie współpracujemy razem z panem ministrem Adamczykiem, dlatego że rzeczywiście powinna być sytuacja w ten sposób rozpatrywana, że budujemy drogę, prawda, a następnie badamy ten hałas, jaki jest wokół tej drogi, o ile tą drogę musieliśmy pobudować w tej lokalizacji, która rzeczywiście jest, i później badamy, jaki jest wpływ tego hałasu na okolice, czyli powiedzmy na mieszkańców, na zabudowę, na również niezwykle cenne układy przyrodnicze, może to również mieć duży wpływ, ale róbmy to w stosunku do sytuacji zastanej, a nie do sytuacji perspektywicznej na wiele, wiele lat do przodu. Proszę sobie wyobrazić, że w wielu miejscach pobudowano ekrany, dlatego że podobno tam była jakaś zabudowa i teren opuszczone siedlisko i tam pobudowano ten ekran, prawda, gdzie zdecydowanie lepiej byłoby i bardziej racjonalnie po prostu wykupić nawet ten teren, po to, żeby pobudować tam jakąś infrastrukturę, nazwijmy to ekologiczną, przeciwko hałasowi, natomiast nie po to, żeby stawiać tam ekrany, które trzeba później konserwować, użytkować, prawda, remontować. Koszty są ogromne, a służą one zupełnie niczemu. A więc ta racjonalność musi wrócić i ta, powiedzmy, takie no, gospodarcze spojrzenie również, gdzie musimy wziąć pod uwagę z jednej strony rzeczywiście najważniejsze jest dobro człowieka, ale z drugiej strony również i możliwości jak najtańszego załatwienia tej sprawy, czyli no, chronienia zdrowia człowieka, czy też zasobów przyrodniczych, tego stanu zasobów przyrodniczych, ale w sposób niezwykle racjonalny, a nie w sposób taki typowo schematyczny.
Panie ministrze...
Norma, ekran, budujemy, prawda, nie patrzymy, czy on służy komuś, czy nie służy, tylko i wyłącznie po to, żeby wydać pieniądze.
Chciałem jeszcze o jedną sprawę zapytać. Na jakim etapie jesteście, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, bo pamiętamy i protesty, później inwentaryzację w Puszczy Białowieskiej, jeżeli chodzi o te czynne, tak, chronienie puszczy. Ostatni komunikat czytam na stronie ministerstwa, że wbrew przewidywaniom organizacji ekologicznych i przeciwników ochrony czynnej w Puszczy Białowieskiej liczba świerków zasiedlonych przez kornika drukarza wciąż rośnie. Potwierdzają to badania prowadzone w ramach inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej w Puszczy od kwietnia.
Tak, proszę ojca, więc no, tak jak zgodnie z programem, któryśmy przyjęli na początku tego roku, rozpoczęliśmy inwentaryzację, stanu zasobów przyrodniczych na terenie całej Puszczy Białowieskiej, a więc zarówno na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, jak i na terenie trzech nadleśnictw gospodarczych, na terenie nadleśnictwa Hajnówska, Białowieża i Browsk, czyli jaki jest stan zasobów przyrodniczych, mierzymy to dokładnie, inwentaryzując siedliska, gatunki, jak również stan drzewostanu. I co jest tragedią w ogóle Puszczy Białowieskiej, a szczególnie tych terenów trzech nadleśnictw gospodarczych. Ja nie mówię o Parku Narodowym, bo Park Narodowy ma specjalny plan ochrony, natomiast na terenie tych trzech nadleśnictw tam są różne formy ochrony i między innymi są obszary Natury 2000, które wymagają ochrony czynnej po to, żeby zachować ten stan siedlisk i stan gatunków ważnych z punktu widzenia Natury 2000, ale równocześnie w roku 2014, łamiąc prawo, co do tego jesteśmy przekonani, nie przeprowadzając oczywiście również i konsultacji ze społeczeństwem, zgłoszono obszar całej Puszczy Białowieskiej, a więc zarówno Parku Narodowego, jak i trzech nadleśnictw gospodarczych, jako dziedzictwo przyrodnicze na listę UNESCO. Zgłaszając taki wniosek, jakby zgodzono się na to, na te kryteria, które generalnie mówią, że można zgłosić taki wniosek pod jednym warunkiem, że to są unikatowe zasoby środowiskowe, nietknięte ręką człowieka. Nie wytłumaczono tego, zgłaszając ten wniosek do UNESCO. I w związku z tym powstał dualizm prawny. Jedne, dziedzictwo przyrodnicze UNESCO. Jakikolwiek brak działalności, konieczność albo zakaz jakiejkolwiek działalności gospodarczej w kierunku również i ochrony, zarówno ochrony przed człowiekiem, jak i również ochrony, które występuje wewnątrz układów przyrodniczych. I z drugiej strony obszary Natura 2000, które mówią, macie prowadzić działania ochronne takie, aby zachować te siedliska, które żeście wyznaczyli, jak również siedliska dla gatunku, jak również powinny występować miejscowe gatunki. Obejmując władzę, wygraliśmy wybory, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, w związku z tym żeśmy spotkali się z tym ogromnym problemem. Z jednej strony grożą nam procesy w stosunku do Unii Europejskiej, o ile nie będziemy chronili czynnie siedlisk naturowych, i z drugiej strony proces, albo inaczej spór z UNESCO, dlatego że o ile zaczniemy prowadzić działalność ochronną w stosunku do siedlisk, to wtedy przekroczymy inną formę, a mianowicie, która mówi, że nie wolno tam niczego ruszać, bo to jest takie wielkie dziedzictwo przyrodnicze, które było nigdy nietknięte ręką człowieka i trzeba tylko i wyłącznie to obserwować. No więc pierwsza rzecz, uruchomiliśmy cały system monitoringu i teraz poinformowaliśmy UNESCO, że szanowni państwo, żeśmy ich zaprosili zresztą, przyjedźcie, zobaczcie, to nie jest nietknięte ręką z człowieka siedlisko, czy też układ przyrodniczy, tylko to jest wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności. Ta miejscowa ludność tam była, byli leśnicy, oni to użytkowali i dzięki tym tej metodzie użytkowania, tym unikatowej metodzie użytkowania zachowały się tam takie układy przyrodnicze, które z punktu widzenia Natury 2000 wyznaczono jako coś, co jest niezwykle ważne dla Unii Europejskiej i żeby to trwało, to trzeba tam prowadzić działania ochronne. Z jednej strony poinformowaliśmy Komisję Europejską, że zaczynają ginąć gatunki, a z drugiej strony gatunki i siedliska, a z drugiej strony poinformowaliśmy również UNESCO, że to no, nie spełnia kryteriów w gruncie rzeczy tego założenia, że to jest nietknięte ręką człowieka, bo tam jest to też obiekt świetnie udokumentowany pod względem no, działalności gospodarczej człowieka i to takiej działalności gospodarczej człowieka, która potrafiła zachować te zasoby przyrodnicze, że są unikatowe w skali światowej. I w tej chwili jesteśmy w tej sytuacji, że UNESCO no, przyznało nam rację, że tak, rzeczywiście jest, że tam człowiek był, ci eksperci przyjechali, obejrzeli to i to posiedzenie Komitetu UNESCO stwierdziło, że ta skarga, która została złożona przez organizacje, myślę, ekologiczne, czy też organizacje no, aktywistów ekologicznych, no, nie mają uzasadnienia. Trzeba zmienić podejście do tego obszaru. Trzeba przeprowadzić konsultacje z miejscową ludnością i najprawdopodobniej ten obiekt zostanie uznany jako dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, czyli związek człowieka z przyrodą, użytkowanie nawzajem i to oczywiście nie jest sprzeczne również z obszarami Natury 2000. A więc chcemy to za wszelką cenę wyprostować, chcemy za wszelką cenę pokazać to całemu światu, że ten obiekt to jest unikatowy obiekt w skali świata, ale tym ludziom, którzy tam są, jak również leśnikom, którzy tam gospodarzyli w przeszłości, należą się ogromne słowa uznania za to, że w ten sposób gospodarzyli tymi zasobami. Służyły te zasoby człowiekowi, tam pozyskiwano miód, tam pozyskiwano różne produkty z lasów, to jest to, co lasy potrafią produkować dla człowieka, a zachowano jest w tak unikatowym stanie i to jest rzeczywiście obraz dziedzictwa przyrodniczego, kulturowo-przyrodniczego miejscowej ludności. To jest rzeczywiście unikat w skali światowej. Myślę, że to pokażemy. Polska jest naprawdę krajem, który ma ogromne osiągnięcia w zakresie gospodarowania zasobami przyrodniczymi, a Białowieża jest tego naprawdę wyśmienitym przykładem. Białowieża, czyli Puszcza Białowieska, gdzie mamy Park Narodowy, 10 tysięcy Parku Narodowego, który ma określony plan ochrony i równocześnie mamy 3 nadleśnictwa, nadleśnictwa gospodarcze, gdzie mieliśmy siedliska unikatowe z punktu widzenia Unii Europejskiej i te siedliska musimy chronić. Również żeśmy powiedzieli i zaproponowali, ponieważ to spór jest swego rodzaju, nam powiedział troszeczkę spór, no, również i światopoglądowy, prawda, że zaproponowaliśmy w tym programie naprawczym, że pozostawimy część lasów tych puszczy zagospodarowanych, tych lasów gospodarczych, pozostawimy własnemu losowi po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób będzie się to zmieniało, a pozostałą część musimy poddać zabiegom ochronnym zgodnie z planami ochronnymi, zgodnie z założeniami Natury 2000. No i w końcu będziemy mogli powiedzieć, ale tylko i wyłącznie na bazie dokładnej inwentaryzacji, kto ma jak gdyby rację, czy ci ludzie, którzy tam mieszkają, którzy mówią, my tu byliśmy, my tu pracowaliśmy, my te lasy sadziliśmy, jesteśmy w tej chwili zrozpaczeni, co się dzieje z tymi lasami, gdyż tam no, to, co ojciec wspomniał, wybucha gradacja owadów patogennych, to jest powiedzmy, no, swego rodzaju epidemia, ja bym powiedział, którą możemy tylko i wyłącznie zwalczyć w ten sposób, że zaczniemy działać przeciwko temu, żeby zahamować proces rozrastania się epidemii na całą Puszczę Białowieską. Ale część pozostawimy własnemu losowi i zobaczymy, jaka będzie reakcja tego systemu z punktu widzenia właśnie siedlisk wyznaczonych dla Natury 2000, z punktu widzenia właśnie tych siedlisk ważnych dla Natury 2000, z punktu widzenia gatunków, z punktu widzenia oczywiście procesów zachodzących w tym środowisku. Ja chcę powiedzieć tu już na koniec, że ekologia to nauka, która opiera się na trzech podstawowych elementach. Pierwsza rzecz, można zrozumieć no, funkcjonowania i stanu systemów przyrodniczych bez znajomości historii tego terenu, jak również, o ile tam występował człowiek, a na terenie Puszczy Białowieskiej działalność gospodarcza człowieka jest udokumentowana od kilkuset lat, prawda? Tam jest to powiedzmy, tą historię trzeba znać. I tam ta historia rzeczywiście jest. Druga rzecz to ekologia to jest również matematyka, czyli z jednej strony historia, z drugiej strony matematyka. To matematyka, czyli dokładne wyliczenie wszystkiego, łącznie z dynamiką liczebności populacji, prawda? Jaka jest rola poszczególnych gatunków i to trzeba wziąć pod uwagę. No i trzecia sprawa to jest znajomość procesów przyrodniczych, czy też procesów prawa naturalnego, czy też prawa boskiego, a ono się między innymi opiera na gatunkach, a gatunki to jak gdyby nuty, na którymi powiedzmy posługujemy się, które musimy znać po to, żeby zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie. I te gatunki inwentaryzujemy również siedliska, inwentaryzujemy również powiedzmy zasób węgla organicznego w drzewostanie, pszczółce i w glebie mineralnej i patrzymy, jak te procesy przebiegają i porównamy, kto ma w tej chwili rację. Czy ci, którzy uważają, że to jest nietknięte ręką człowieka i pozostawi własnemu losowi, zobaczymy, jak zareagują te siedliska wyznaczone dla Natury 2000 i gatunki cenne z punktu widzenia Natury 2000 i jak zareagują te gatunki, gdy zaczniemy je ratować zgodnie z planem zadań ochronnych, zgodnie z tym, co mówią leśnicy, zgodnie z tym, co mówi miejscowa ludność.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za informację, za komentarz.
Z Panem Bogiem i do usłyszenia.
Dziękujemy, szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska.